Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Matka Maria podkreślała bardzo, że to, co dajemy biednemu, który przychodzi w imię Chrystusa, musi być dobre i smaczne.
Nazwana jest śląską samarytanką, ponieważ usługiwała wszystkim chorym, potrzebującym.
Ostatni grosz dawała najbiedniejszemu, nawet ziemniaki z domu, ostatnie ziemniaki wyniosła.
Matka Maria Merkert będzie pierwszą elżbietanką wyniesioną do chwałołtarzy. Beatyfikacja odbędzie się 30 września w Nysie, gdzie przyszła błogosławiona żyła, pracowała i zmarła. Swym legatem Benedykt XVI mianował prefekta kongregacji do spraw kanonizacyjnych kardynała José Saraivę Martinsa. Postaci przyszłej błogosławionej oraz cudowi, który otworzył jej drogę na ołtarze, poświęcimy cały dzisiejszy magazyn, na który 11 czerwca zaprasza Państwa Beata Zajączkowska. Dla miasta i całego Śląska będzie to wydarzenie historyczne, zapewnia ksiądz Mikołaj Mróz, proboszcz parafii świętego Jakuba i Agnieszki w Nysie. Właśnie w tym kościele znajduje się grób Matki Marii. Tam też odbędzie się liturgia beatyfikacyjna.
Cieszymy się wszyscy bardzo, że będzie miała miejsce tam, gdzie przyszła błogosławiona się urodziła, tam, gdzie przyjęła komunię świętą, przedtem była ochrzczona, gdzie się modliła, gdzie założyła swoją kongregację i gdzie w końcu jej doczesne szczątki się znajdują. To jest wydarzenie nieprzeciętne i to nie tylko dla parafii miejskich, ale i dla samorządu, dla całego powiatu i dla całego województwa. No to jest coś na pewno wielkiego. Jest bardzo pamiętana. Ludzie to nazwisko znają jej działalność, no bo przecież siostry Elżbietanki, szare siostry, one się wpisały w historię Nysy, także są widoczne do dzisiaj.
Zmobilizujemy całą diecezję.
Arcybiskup Alfons Nossol.
Bo zaprosimy do Nysy wszystkie dziewczęta, klas maturalnych, każdego rodzaju szkół, żeby pokazać piękno świętości, bezwzględne pójście za kimś, który naprawdę jest autorytetem.
Cud, który otworzył Matce Marii drogę na ołtarze, dotyczył uzdrowienia z gruźlicy jednej z Elżbietanek, siostry Miry. Chorobą zaraziła się ona od dzieci, z którymi pracowała w domu dziecka.
Jako młoda zakonnica zachorowała na gruźlicę płuc. Mają 31 lat, pracowała już w domu dziecka z dziećmi i prawdopodobnie zaraziła się od dziecka.
Siostra Paula Zaborowska, wicepostulatorka.
Miała krwotoki, lekarze stwierdzili gruźlicę rozsianą w obydwu płucach. Siostra Amira oprócz właśnie tej gruźlicy rozsianej jeszcze miała tak zwaną kawernę, jamę w prawym płucu. Była to bardzo poważna postać gruźlicy, jeszcze tutaj musimy wziąć pod uwagę lata. Był to rok 1943. Siostra Mira niestety musiała odejść z domu dziecka, nie mogła z dziećmi pracować. Została wysłana na leczenie klimatyczne i dietetyczne. Została wysłana w góry w Karkonosze do naszego domu, do Miłkowa. Tam, jak siostra Mira sama pisze, nie zażywała żadnych tabletek, bo nie było żadnych środków przeciwprądkowych. Ale jeszcze siostra Mira w swojej relacji pisze, że jak się dowiedziała, że ma tak ciężką postać gruźlicy, wtedy gorąco modliła się do Matki Marii i włożyła jej obrazek pod poduszkę. Także z wielką wiarą w to, że Matka Maria ją uzdrowi, ona prosiła właśnie o cud. Kiedy po 2 miesiącach zgłosiła się na badania, lekarze stwierdzili, że siostra Mira jest zdrowa, ale nie dowierzali, że bez żadnych leków, że po takiej postaci gruźlicy nie pozostało śladu.
Tym bardziej, że w tym czasie medycyna w ogóle nie dysponowała żadnymi lekami.
Matka Samuela Werbińska, przełożona generalna.
A wszystkie nasze siostry, które chorowały na gruźlicę, wszystkie po prostu zmarły. Praktycznie jedyną osobą, która uratowana została z tego ciężkiego przypadku, jest siostra Mira.
Następna kontrola potwierdziła jednak uzdrowienie i lekarze stwierdzili, że siostra Mira może wracać do domu i wykonywać na początku może lekkie prace.
Moje pierwsze właściwie spotkanie z siostrą Mirą miało miejsce w 2002 roku, w czasie trwania procesu następnym diecezjalnym. siostra Mira wtedy jeszcze była w Kędzierzynie Koźlu i pokazywała obrazek Matki Marii. Mówi, moja kochana mateczka, ale to czyniła z taką miłością, z takim ciepłem. Zresztą była to osoba bardzo pogodna, bardzo radosna. Także czuło się, kiedy się z nią rozmawiało, jaką wielką miłością, bardzo mocno przygnęła do matki. Cudów i łask było bardzo wiele.
I ciągle napływają.
Tak, ciągle otrzymujemy informacje o łaskach i uzdrowieniach. Zresztą same mamy wiele takich doświadczeń bardzo ciekawych. Kiedy udajemy się w jakąkolwiek podróż, to zawsze w naszą walizkę, w nasze dokumenty kładziemy obrazek Matki Marii, która nas strzeże, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Zresztą miałyśmy takie bardzo ciekawe doświadczenia, kiedy jechałyśmy do Gruzji. Myśmy jechały, aby rozpocząć naszą posługę przy Caritasie w Tbilisi, więc jechała nas grupa 5 sióstr. Wiadomo, jak się jedzie, rozpoczyna, że tak powiem, pracę na placówce, no więc zabiera się i wyposażenie do kaplicy, i sprawy, i domu, i tak dalej. Więc te bagaże, no to były takie dosyć. Modliłyśmy się bardzo i kiedy podeszłyśmy już do odprawy, żeby oddać bagaż, pani tylko zapytała, ile nas jedzie. Nie spojrzała, ile waży każda walizka. Była to na nas tak ewidentna łaska za przyczyną Matki Marii.
Pierwsza błogosławiona, pochodząca z waszego zgromadzenia. Czym to jest dla was, ale czym to też będzie dla Kościoła, tak w Nysie, jak i w ogóle Kościoła na Śląsku?
Ufamy i wierzymy, że beatyfikacja dla każdej z nas, dla całego zgromadzenia, stanie się jeszcze takim większym niejako impulsem do odnowy duchowej, do modlitewnej wdzięczności, ale i też do podjęcia konkretnych działań, jakim jest nasza miłosierna posługa wśród ludzi ubogich, chorych, cierpiących, dzieci. Sama beatyfikacja, myślę, że będzie miała ogromne znaczenie dla ziemi śląskiej, bo przecież Matka Maria nazywana jest i do dzisiaj śląską Samarytanką, a więc matką, która wstawia się we wszystkich intencjach ludzi, którzy proszą ją o pomoc, a tych spraw i problemów jest bardzo wiele. A więc ogromne znaczenie dla ziemi śląskiej, ale i też dla Kościoła powszechnego. Mam tu na myśli wymiar ekumeniczny. Matka Maria jest osobą, która łączy narody, jest osobą jednoczącą, prowadzącą do pokoju, uczącą jedności, tym bardziej, że u początku jej przesłania i posługi było niesienie pomocy ludziom potrzebującym bez różnicy stanu, pochodzenia, wyznania. Myślę, że od Matki Marii możemy się przede wszystkim uczyć postawy miłosierdzia, bo chociaż podniósł się standard społeczny, mówimy, to jednak biedni, potrzebujący są nadal. Musimy popatrzeć, że w tamtych czasach, kiedy matki rozpoczynały, było to niesienie pomocy chorym w ich domach. Dzisiaj wracamy niejako, bo dostrzegamy ogromny rozkwit stacji Caritas, rozkwit posługi hospicyjnej.
No ja uważam, że takie aktualne może przesłanie to wołanie o miłość Boga i bliźniego, bo Matka Maria uczy nas właśnie tej wrażliwości na potrzeby bliźnich, chorych, ubogich. Jeśli chodzi o Matkę Marię, ostatni grosz dawała najbiedniejszemu, nawet ziemniaki z domu, ostatnie ziemniaki wyniosła. Później jest jedno zdarzenie, że Matka Maria wracając z kościoła zdjęła swoje buty i dała kobiecie, która prosiła o buty. Przy wydawaniu posiłków nie zaczynała zupy, dopóki wiedziała, że wszyscy biedni dostali. Ona swojego talerza zupy nie rozpoczynała. Dopiero jak wiedziała, że wszyscy otrzymali, wtedy Matka Maria zaczynała jeść. A drugie jeszcze takie, że Matka Maria podkreślała bardzo, że to, co dajemy chorym, biednemu, który przychodzi w imię Chrystusa, musi być dobre i smaczne. Że nie możemy dawać byle czego. Także ona nas uczy tej wrażliwości, żeby nie przechodzić obojętnie obok chorych czy ubogich. Zresztą w dekrecie o choroczności cnót nazwano ją jako obraz dobrego Samarytanina. Matka Maria prosiła siostry w listach, żeby pielęgnowały chorych z miłością i cierpliwością, bo w drugich ona widziała zawsze oblicze Chrystusa.
Pierwsza błogosławiona ze zgromadzenia sióstr świętej Elżbiety, Matka Maria Merkert, urodziła się w 1817 roku w Nysie. Tam też pracowała, zmarła i tam odbędą się uroczystości beatyfikacyjne. Powiedzmy coś o tej niezwykłej kobiecie, o niezwykłej elżbietance, która stała u podstaw waszego zgromadzenia.
Maria Merkert była drugą córką Karola Antoniego Merkert i Barbary Fitzner. Miała siostrę starszą, Matyldę. Wychowywała się w bardzo religijnej rodzinie mieszczańskiej. Już rodzice matki Marii i starsza siostra Matylda należeli do Bractwa Grobu Chrystusowego, który działał przy parafii świętych Piotra i Pawła w Nysie. Obydwie siostry ukończyły szkołę katolicką, po ukończeniu której właśnie w domu były. Ojciec zmarł bardzo wcześnie. Maria nie pamiętała ojca, ponieważ miała 9 miesięcy.
I trzeba podkreślić niezwykle religijną atmosferę domu rodziny Merkertów. Tutaj ogromną zasługę miała po śmierci ojca matka. Tam właśnie Maria uczyła się pobożności, uczyła się miłości, uczyła się szacunku do człowieka potrzebującego, ponieważ było wiadomo, że rodzina Merkertów odznaczała się ogromnym miłosierdziem i otwartością wobec człowieka potrzebującego. Tym niewiele, co posiadali, po prostu się dzielili. I stamtąd właśnie takiego miłosierdzia, takiej dobroci, delikatności wobec, wrażliwości wobec człowieka potrzebującego, to wszystko wyniosła Maria z domu rodzinnego i to później znalazło odzwierciedlenie, odbicie w jej posłudze. Oczywiście jej głęboka pobożność, miłość do serca Jezusowego, to niejako umocniło i pogłębiło jej postawę miłosierdzia i otwarcia wobec człowieka potrzebującego, bo to był zasadniczy element w posłudze i w życiu Matki Marii, mianowicie postawa miłosierna, służenia drugiemu człowiekowi w duchu miłości miłosiernej.
Czyli religijność, pobożność wyniosła z domu, a jak to się stało, że postanowiła zostać siostrą zakonną, a później nawet założyć zgromadzenie?
Matka Maria, mając 25 lat, opiekowała się chorą matką, która była chora na gruźlicę. Do końca pielęgnowała matkę. Właśnie po śmierci mamy, matka Maria wraz ze swoją rodzoną siostrą Matyldą postanowiły oddać się właśnie posłudze tym najbiedniejszym, chorym i działać w Nysie. Ale w tym czasie w Nysie właśnie ukazała się postać Klary Wolf, która już pielęgnowała chorych w mieszkaniach, pomagała ubogim, chorym. I one zauważyły tę postać i dołączyły do Klary Wolf.
Zaczęły współpracować.
Mhm. Jeszcze jedna koleżanka z lat szkolnych, Franciszka Werner.
Czyli cztery koleżanki, możemy powiedzieć, wrażliwe na biedę, na cierpienie, biedę, stoją u podstaw waszego zgromadzenia.
Tak.
Tak. I oficjalnym momentem ich posługiwania był dzień 27 września, kiedy to matki 1842 roku poświęciły się Najświętszemu Sercu Jezusa, wyrażając swoją miłość, ale i też powierzając chorych, cierpiących, bo modlitwa za chorych, tych wszystkich, którzy potrzebowali jakiejkolwiek pomocy, była stałym elementem ich posługiwania. Trzeba pamiętać, że pierwsza połowa XIX wieku to były także liczne epidemie, które dziesiątkowały ziemię śląską. Również jedna z współzałożycielek, matka Matylda, między innymi jest ofiarą posługiwania wśród ludzi chorych na tyfus. Sama zarażona tyfusem zmarła mając 33 lata. A więc to posługiwanie miało taki bardzo szeroki zakres i było bardzo trudne, bardzo wymagające. Zresztą ta postawa miłosierdzia i to nieustanne dążenie, aby pomóc człowiekowi potrzebującemu, jak patrzymy na całe życie Matki Marii, ciągle popychało ją do przodu. Właściwie nie było dla niej jakichś ograniczeń typu kraj, typu pochodzenie, typu sytuacja, bo kiedy trzeba było nieść pomoc żołnierzom na froncie, wraz z półsiostrami poszła tam, aby posługiwać, aby nieść pomoc tam, gdzie ona była potrzebna. Kiedy wybuchła epidemia tyfusu, kiedy wybuchła jakakolwiek inna, tam były przy łożu chorego, potrzebującego człowieka. Ale z drugiej strony była to też posługa wśród i dzieci, bo od początku w historii naszego zgromadzenia równolegle niejako idzie ten nurt wychowawczy, troski o najmłodsze pokolenie, o dzieci poprzez ochronki, świetlice, poprzez szkoły, zwłaszcza gospodarcze, gdzie siostry, ziemia śląska, jak mówiłyśmy, już była w bardzo trudnej sytuacji. Było wiele dziewcząt, które nie było stać na to, aby pójść do takiej czy innej szkoły, a więc siostry zakładały szkoły i prac ręcznych, aby przygotować do przyszłego życia i w ten sposób pomóc tym młodym dziewczętom.
Matka Maria bardzo bolała nad tym, że ona nie może pomóc wszystkim. Często to mówiła i pisała, że chciałaby wszystkim pomóc. Także była otwarta, ona po prostu, to była kobieta, która zapomniała o sobie.
Zakon Elżbietanek zrodził się od wspólnego niesienia pomocy dzieł miłości, miłosierdzia przez cztery koleżanki, no ale później powstała jakaś struktura. Jak to się stało powolutku, że doszło też do powstania właśnie zgromadzenia?
Siostry, jak zaczęły już wspólną drogę, były nazywane szarymi siostrami, zwane przez mieszkańców siostrami miłosierdzia.
A dlaczego szare siostry?
Ze względu na strój, który nosiły. Strój po prostu, który w Nysie kobiety nosiły, one też, żeby się nie wyróżniać, nosiły. I pracę tych sióstr, taką bezinteresowną, ofiarną, zauważyło duchowieństwo. Pomyślano wtedy, że może by przekształcić tę wspólnotę w zgromadzenie. Doszła ta wiadomość do biskupa, biskup wyszedł z propozycją, żeby dwie przynajmniej siostry wysłać do jakiegoś innego zgromadzenia, które już jest zatwierdzone przez Kościół, żeby tam mogły formację odbyć. I tak się złożyło, że Matka Maria i Klara Bol zostały wysłane do sióstr Boremeuszek do Pragi, żeby odbyć nowicjat. Nasze matki zauważyły, że u sióstr Boremeuszek w statutach głównym celem była pielęgnacja chorych w szpitalach. I dla nich to było takie uderzenie, bo one po prostu od początku widzą, że w szpitalach opieka jest zapewniona i dlatego chciały pielęgnować, służyć tym chorym opuszczonym. I chcąc wierne charyzmatowi początkowemu, opuściły nowicjat. Najpierw Klara opuściła, potem Matka Maria opuściła nowicjat w sióstr w Pradze.
Tak, i po powrocie siostry wznowiły działalność w 1850 roku, przybierając oficjalnie jako patronkę dzieła świętą Elżbietę. I od tej pory ta nazwa siostry Elżbietanki, czy szare siostry świętej Elżbiety, funkcjonowała później już przez lata i tak jest do dzisiaj.
Pod koniec życia matki założycielki zgromadzenie liczyło ponad 450 sióstr. Czy one wtedy pracowały tylko w Nysie, czy już się też rozchodziły na cały Śląsk, a może i nawet dalej? Jak to wyglądało?
Właśnie to jest bardzo ciekawe w przypadku Matki Marii. Zachował ją niezwykły duch misyjny, bym powiedziała, ogromne wyczucie potrzeb Kościoła, nie tylko na rodzimej ziemi śląskiej, ale wszędzie tam, gdzie była taka możliwość i potrzeba. A więc z Nysy bardzo szybciutko siostry wywędrowały i w głąb Niemiec, i na tereny poznańskiego, na tereny Szwecji. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe i niezwykle mocne są słowa Matki Marii, które bardzo wyraźnie oddają jej ducha misyjnego. W 1863 roku pisała: gdy otwiera się dla nas nowe pole pracy i możemy rozszerzyć działalność na inne tereny, gorąco pragnę, na ile nasze siły pozwolą, byśmy tam pracowały na chwałę Bożą i dla dobra cierpiącej ludzkości. Myślę, że ta wypowiedź Matki Marii bardzo wyraźnie ukazuje wyczucie potrzeb i jej otwarcie na potrzeby Kościoła powszechnego.
Obecnie na świecie jest prawie 2000 Elżbietanek. Poza Polską siostry pracują m.in. w Brazylii, Norwegii, Danii, Rosji, Szwecji, na Ukrainie i w Gruzji. Planują też otwarcie kolejnej placówki w Kazachstanie. Przypomnijmy, że beatyfikacja Matki Marii Merkert, założycielki Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, odbędzie się 30 września w Nysie. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.